Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Nie wystarczą wizyty muzułmanów w kościołach, muszą oni zająć wyraźne stanowisko w sprawie przemocy w islamie, podkreśla wikariusz apostolski dla Arabii Północnej. Tysiące mieszkańców Sudanu Południowego szuka schronienia w kościołach, uciekając przed kolejną falą przemocy, jaka ogarnia ich kraj. 20 sierpnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Zawsze pragnąłem promować świeckich i pomóc im w znalezieniu właściwego im miejsca w kościele, wyznaje prefekt nowo utworzonej dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia. Biskup Kevin Farrell przyznaje, że do Rzymu przywiezie pozytywne doświadczenia wyniesione z jego dotychczasowej diecezji Dallas, gdzie udało mu się zaangażować świeckich w życie kościoła.
Tu w Stanach Zjednoczonych posługa laikatu jest dobrze zorganizowana, dodaje biskup Farrell. Zaznacza przy tym, że statuty nowej dykasterii przewidują dużo miejsca dla ludzi świeckich. Mają oni być podsekretarzami każdego departamentu oraz zasiadać w ciałach doradczych. Zapytany, dlaczego trzeba było połączyć sprawy świeckich i rodziny w jedną dykasterię, amerykański biskup odpowiedział, że chodzi tu o koordynację ewangelizacyjnej działalności Kościoła w trzech różnych aspektach. Należy to jednak robić, mając wciąż na uwadze jeden przedmiot, jakim jest codzienne życie ludu Bożego.
Muzułmanie umiarkowani wciąż nie zajęli dość wyraźnego stanowiska po islamskich zamachach. Ich wizyta w kościołach to gest emocjonalny, który niczego nie zmienia. Potrzeba jasnych słów i gestów, uważa biskup Camillo Balin, wikariusz apostolski dla Arabii Północnej. W krajach arabskich żyje on od 47 lat.
Jeden z moich islamskich przyjaciół powiedział mi, że muzułmanie umiarkowani często są mistrzami dwulicowości. Bo cóż zrobili? Niespodziewanie pojawili się w kościele po zabójstwie księdza Amela. Dla mnie był to bardziej gest emocjonalny niż prawdziwe zajęcie stanowiska. Oczywiście można przyjść do kościoła, modlić się za chrześcijan, ale to niczego nie zmienia. W ten sposób tracimy tylko czas. Ja wolałbym gestu bardziej świeckiego. Czy możemy przekonać świat, że w islamie nie ma przemocy, jeśli ci muzułmanie umiarkowani nigdy nie zajęli stanowiska, by pokazać światu, że to nie jest prawdziwy islam? Nigdy tego nie zrobili. Pokazują się teraz w kościele, ale to nie jest najlepsze miejsce, by przekonać świat, że w islamie nie ma przemocy. Muszą zająć stanowisko w sposób o wiele poważniejszy, bardziej radykalny, w jasnych i mocnych słowach.
Tysiące ludzi szuka schronienia w kościołach, misjach i katolickich szkołach, uciekając przed kolejną falą przemocy, jaka ogarnęła Sudan Południowy. Wojna, która przed ponad miesiącem z nową siłą wybuchła w stołecznej Dżubie, rozprzestrzeniła się na cały kraj, zbierając krwawe żniwo, mówi ojciec Andrzej Dzida, misjonarz werbista, od 3 lat pracujący w Sudanie Południowym.
Konflikt niestety rozszerzył się na cały Sudan Południowy, dotarł do naszego miasteczka Lania. Praktycznie przez 3 tygodnie non-stop nastąpiło ostrzeliwanie miasta ze strony sił rządowych i ze strony opozycji. Wiele osób straciło życie, jeszcze więcej uciekło do buszu. Domy zostały spalone, szczególnie te ze słomianymi dachami. Także nie ma do czego wracać. Wiele osób schroniło się w naszym domu nadziei na terenie naszej parafii, ale stopniowo zaczęło uciekać do buszu, gdyż sytuacja była coraz bardziej napięta. Problemem największym jest brak żywności. Drogi zostały zablokowane, żywność nie dochodzi. Kolejnym problemem jest anarchia w kraju. Konflikt między prezydentem a opozycją. Prezydent Salva Kiir też ma konflikt z siłami międzynarodowymi, nie uznaje ONZ-u. Kościół jest zaangażowany w pomoc. Katolik Relief, Caritas są obecne w Sudanie Południowym i wsparcie kościoła też jest widoczne.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie, którego nie da się opisać. To jak tłumaczenie komuś, kto nie widzi kolorów, czym jest na przykład błękit nieba. W tym spotkaniu po prostu trzeba uczestniczyć osobiście, żeby przekonać się, jak mocno potrafi zmienić serce. Podczas SDM w Krakowie rozmawiałam z wieloma osobami, które zwyczajnie chciały podzielić się tym, jak mocno zostały dotknięte przez niewidzialną rękę miłosierdzia. Oto kilka krótkich historii. Przed mikrofonem Diana Golec. Zapraszam na audycję. Każdy przyjeżdża na Światowe Dni Młodzieży z zupełnie innych powodów. A im większe oczekiwania i nadzieje, tym więcej energii i czasu poświęconych przygotowaniom. Te trwają czasem nawet kilka miesięcy. Tak było w przypadku Nestora z Meksyku.
To jest punkt kulminacyjny w moim życiu. Nie wiem, co powiedzieć, brakuje mi słów. Bóg jest kwintesencją i powodem, dla którego ci wszyscy ludzie tu przyjechali. Dla nas to była wymagająca podróż. Dużo trudnych sytuacji, z którymi przyszło nam się zmierzyć jeszcze przed wyjazdem. Nie mieliśmy pieniędzy na tę podróż. Zaczęliśmy sprzedawać, co mogliśmy. Na przykład zorganizowaliśmy coś w stylu fast foodów. Dostaliśmy też pomoc finansową od naszych bliskich. I dlatego mogliśmy tu przybyć. Chcieliśmy podziękować im w szczególny sposób, bo dzięki nim miałem możliwość poczuć tutaj niesamowite miłosierdzie w moim życiu. Miłosierdzie pod każdą postacią.
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest.
Ja sama też byłam świadkiem wielu momentów takiego wylania miłosierdzia Bożego. Na przykład na osoby, które po raz pierwszy od wielu lat szły do spowiedzi, ale też na te osoby, które codziennie walczą ze swoimi słabościami. Tak jak Zaira z Włoch, trochę zakłopotana tym, że została zobaczona z papierosem w ręku podczas drogi krzyżowej.
Jeśli zaczynasz iść w stronę Boga, to zawsze czeka cię zmiana. W moim życiu muszą się zmienić różne rzeczy, na przykład małe grzeszki, które wciąż popełniam na mojej drodze. Życie ma wiele różnych cieni, trzeba więc je odciąć i trzymać się Jezusa, który idzie z ciężkim krzyżem. To dla nas, młodych ludzi, niesamowite szczęście, że ktoś już ten krzyż za nas zaniósł na górę i my nie musimy tego robić. Musimy tylko za nim iść. Wiem, że taka wierność nie będzie dla mnie łatwa. Droga krzyża nigdy nie jest łatwa.
Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by?
W parku Jordana, gdzie ustawiono konfesjonały, czekało na tych młodych wielu kapłanów. Był tam też ojciec George z Zambii.
Ja czuję się tu w szczególnej roli, ponieważ jako ksiądz muszę się wczuwać w przeróżne sytuacje młodych ludzi. Jest dzisiaj tylu młodych, którzy upadają poprzez grzech i myślą, że już nic nie da się zrobić. Boją się, że Bóg im nie wybaczy. W ten sposób łatwo jest stracić więź z Bogiem. Ale On jest miłosierny i o tym właśnie mówi papież Franciszek. Ja też staram się im to w jakiś sposób przekazać, tak prosto z serca.
Błogosławieni miłosierni.
Setki tysięcy młodych ludzi w jednym miejscu. To był prawdziwy żywioł, te spontaniczne śpiewy, tańce. Ta eksplozja radości na każdym wywarła inne wrażenie. Christophera z Zambii zmotywowała do działania, a siostrze Marii Agnes z Francji po prostu dodała nadziei.
Pociąga mnie tu cała ekspresja wiary i przyjaźni, którą tu widzę. To kombinacja wiary w Jezusa Chrystusa i przyjaźni z ludźmi, których nawet nie znam. Ale tworzymy przyjaźń poprzez tę wiarę, którą wspólnie celebrujemy. Rodzi się we mnie silna potrzeba pomocy i bycia z ludźmi i dla ludzi. Tutaj ta pasja jest bardzo dla mnie wyczuwalna.
Dla mnie najważniejsza jest ta cała radość. Świat, który się spotkał w tym jednym miejscu, jest po prostu szczęśliwy. W chwili obecnej widzimy we Francji ataki terrorystyczne. Dzieje się źle. Ludzie się boją i są zmęczeni i nieszczęśliwi. A tu to szczęście wręcz emanuje od ludzi.
Now we see the people happy.
Syn z grobu żywy wstał.
Panem jest Jezus, mówi w nas Duch.
W Krakowie powiewały kolorowe flagi z całego świata. Pielgrzymi dzielili się z nami swoimi zwyczajami i kulturą, często dla nas bardzo egzotycznymi, ale mieli też okazję poznać nasze, polskie tradycje, mówi Chris Wick z Nigerii.
Nie znam tych wszystkich ludzi, ale czuję, jakbym znała ich od zawsze. Podoba mi się to religijne poświęcenie, na przykład niejedzenie mięsa w piątki. Jest w tym sens, tego nie widzi się w innych krajach. Sposób, w jaki ludzie się tu modlą razem, to w jaki sposób rozumieją przekaz, to wszystko jest tu tak wzruszające. Tu poznaliśmy też Jana Pawła II, całą sytuację, z jaką przyszło mu się zmierzyć, to jak zareagował, kiedy został postrzelony, całe to jego miłosierdzie do drugiego człowieka. To jest bardzo ważny przekaz dla nas, to najważniejszy dla nas autorytet. Jan Paweł II był nawet w Nigerii. Kochamy tego człowieka.
Mam dużo przyjaciół z Polski i moim zdaniem są to najlepsi ludzie na świecie. Mogłem zobaczyć tutaj wielką katolicką tożsamość, którą ma ten kraj. Zarysowują się też różnice między Wielką Brytanią a Polską. Odkryłem, jak ważna jest religia dla tutejszej młodzieży. To taka przyjemność i błogosławieństwo, że mogę tutaj być. Uczestnicząc w tym wydarzeniu, chciałem zmienić wszystko i tak też się stało. To doświadczenie jest dla mnie duchową przemianą. Wierzę również, że to dar dany nie tylko dla mnie. Dlatego będę się tym dzielił z innymi.
Pochodzący ze Szkocji Tony McWatt nie był jedynym, który chciał swoimi odkryciami podzielić się po powrocie do ojczyzny. Podobne odczucia miała też Jessica z Palestyny, kraju, gdzie od wielu lat toczą się konflikty.
To jak marzenie senne być tutaj, ta atmosfera, ludzie z całego świata. Wierzę, że pokój może opanować świat, jeśli tylko ludzie z całego świata wzniosą się ponad różnice, jakie nas dzielą. To jest możliwe, wierzę w to. Pomimo nieciekawej sytuacji, wierzę, że pewnego dnia mój kraj będzie w pełni wyzwolony i bezpieczny. Kiedy Bóg jest z nami, wszystko będzie dobrze. Wierzę w zmianę. Młodzi mogą zmienić świat. Wszyscy ludzie mają tę moc. Tylko najpierw zacznijmy od samych siebie.
Kiedy jesteśmy całkiem dorośli, trudno nam się nieraz wczuć w sytuację młodych. Tym bardziej trudno się zintegrować z młodym pokoleniem. Tymczasem pojawia się wydarzenie jak to, z tysiącami ludzi, którzy przyszli tu w tym samym celu, a ludzie są naprawdę w różnym wieku. To pomaga połączyć się z innymi oraz z własnym wewnętrznym młodym duchem. I nagle czuję się młodo i czuję tę boską miłość nawet głębiej. Kościół, do którego chodzę, jest pełen ludzi starej daty, dlatego chcę im zawieść tę młodą energię. Chcę się tym podzielić w Tajwanie ze wszystkimi.
Tu Kai-chien marzy o przywróceniu młodości Kościołowi na Tajwanie. Ale żeby tak się stało, to najpierw młodzi muszą pokochać Kościół, znaleźć swoje miejsce we wspólnotach i poczuć, że naprawdę są słuchani i potrzebni. Mówił mi o tym charyzmatyczny biskup José Luis Ponce, który od kilku lat pracuje w Afryce.
Spędziłem ostatnie 10 dni z młodzieżą z różnych krajów. To było interesujące doświadczenie, myślę, dla obu stron. Pewnie się dziwili, że towarzyszył im biskup przez cały ten czas i myślę, że szczególnie dla nas biskupów to jest coś, co trzeba zachować w sercu. Młodzież bardzo pragnie tego kontaktu. Chce pewnego rodzaju zapewnienia, że ktoś czeka na każde pytanie, które chcą zadać. Ważne jest, by czuli, że jesteśmy dla nich tak naprawdę, że mogą nam zaufać, pytać bez strachu. Ja przybyłem tu z inną grupą, ale z młodzieżą z mojej diecezji pozostałem w stałym kontakcie dzięki aplikacji WhatsApp. Dzieliliśmy się zdjęciami, odczuciami i tym wszystkim, co się tu dzieje.
Więc odrzuć lęk i wierny moc.
W Krakowie spotkać można było nie tylko pielgrzymów, ale i osoby, które tworzą SDM od zaplecza. Wśród nich aż 40 tysięcy funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, którzy do Krakowa przyjechali z całej Polski. Zapytani o wrażenia, powiedzieli mi tylko dwa zdania. Najważniejsze, że nic złego się nie wydarzyło. Wasze bezpieczeństwo jest dla nas na pierwszym miejscu. I za to właśnie byli wielokrotnie oklaskiwani przez młodzież w ramach spontanicznego podziękowania. Ale na SDM pojawili się też artyści z całego świata, którzy zapewnili pielgrzymom sporą dawkę kultury. Chyba najmłodszym z nich był 9-letni Tai Chi z brytyjskiego chóru Libera.
To wydarzenie jest niezwykłe, ponieważ nasza publiczność pochodzi z każdej strony świata i niektórzy słyszą nas po raz pierwszy. Czuję się bardzo podniośle. Występujemy pomimo tremy. Kochamy to. Śpiewanie wyzwala z lęku, więc czuję się bardzo spokojnie. I właśnie to chcemy dać ludziom, którzy słuchają naszego śpiewu. Chcemy, żeby poczuli się pełni pokoju i wyjątkowi.
Światowe Dni Młodzieży odbywają się już od 30 lat i są trochę jak sztafeta. Tworzą je młode pokolenia, które pałeczkę przekazują potem swoim dzieciom.
My już jesteśmy ta młodzież starsza, która już ma dzieci, więc bardzo nam zależało, żeby już dzieci poczuły mały ten klimat, prawda? Tego rozmodlenia, żeby zobaczyły tylu młodych ludzi, żeby im to zostało. Jak kiedyś urosną, może też pojadą na Światowe Dni Młodzieży. Bardzo nam na tym zależało.
Obecność rodzin docenił też Ojciec Święty, który pewnego wieczoru spotkał się pod oknem papieskim z młodymi małżeństwami. Swoimi wrażeniami na gorąco podzielili się Stanisław i Ania.
Ojciec Święty dał nam kilka ważnych wskazówek pod oknem. Przede wszystkim, żebyśmy pamiętali o trzech słowach.
Czy mogę, tak?
Tak, żeby
prosić o pozwolenie,
tak, przepraszać i dziękować.
Tych słów, żebyśmy się trzymali, to jakoś będzie nam dobrze.
A sztafeta SDM ma wymiar nie tylko pokoleniowy, ale i geograficzny. Dlatego jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów było ogłoszenie miejsca kolejnych Światowych Dni Młodzieży. Radość 3 milionów ludzi zebranych na Campus Misericordia była nie do opisania, kiedy papież Franciszek zapowiedział, że za 3 lata spotkamy się w Panamie.
Cari fratelli e sorelle, la provvidenza di Dio sempre.
Opatrzność Boża zawsze nas uprzedza. Pomyślcie, że już zdecydowano, jaki będzie kolejny etap tego wielkiego pielgrzymowania rozpoczętego w 1985 roku przez Jana Pawła II. I dlatego z radością ogłaszam wam, że następne Światowe Dni Młodzieży, po 2 na poziomie diecezjalnym, odbędą się w 2019 roku w Panamie.
Sarà nel 2019 a Panama.
My z Państwem usłyszymy się już jutro. Za uwagę dziękuję, Diana Golec.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.